Rozmowy o Biblii.
Dzień dobry, Sławomir Szczepaniec wita serdecznie wszystkich słuchaczy cyklu Rozmowy o Biblii. Można nas znaleźć na portalu srepta.pl w sekcji bibliotecznej, gdzie zgromadziłem około 500 nagrań. A dziś po raz kolejny witam Sławomira Wcisło, pastora z Opola.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Bardzo ciekawy temat. Temat Dnia Sądu niedawno przyszedł mi do głowy w związku z tym, co dzieje się w tej chwili na świecie. Atak koronawirusa i niektórzy zastanawiają się, czy to nie jest taki właśnie sądny dzień dla gospodarki, dla współczesnych społeczeństw.
No w tym kontekście to byśmy mogli powiedzieć, że sądny dzień oznacza jakąś zapłatę już, prawda? Więc to raczej jakieś już wykonanie wyroku, prawda? Więc no, zagadnienie sądu jest bardzo ciekawe i dosyć, bym to powiedział, jest szeroki temat na podstawie Pisma Świętego. Nie wiem, czy nam się uda w ciągu nagrania tak dobrze go wyczerpać.
Jedno jest pewne. Pewne jest to, że dotyczy każdego z nas, czy tych wierzących, którzy o tym wiedzą, czy też tych niewierzących, którzy zapierają się, że czegoś takiego nie będzie. Jest prawdopodobne, że sąd odbędzie się.
Według Pisma Świętego wiemy, że każdy człowiek stanie przed sądem Chrystusowym, przed sądem Bożym i każdy człowiek będzie sądzony. Będziemy sądzeni według naszych słów, według naszych czynów i według naszych myśli. Nawet zostaną osądzone nasze możliwości, które nie zostały zrealizowane, a które Bóg oczekiwał od nas, dając nam odpowiednie narzędzia, talenty, dary. I one także zostaną osądzone, jeśli nie wykorzystujemy danych nam przez Boga możliwości, aby przynieść Mu chwałę, czy wykonać dobre dzieło dla bliźniego.
Werset z listu do Hebrajczyków z 9 rozdziału, 27 werset, mówi tak: a jak postanowione ludziom raz umrzeć, a potem na sąd, tak Chrystus jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu. No właśnie, widać tu wyraźnie, że człowiek umiera, a później jest osądzany. I jadąc tutaj do Opola, przypomniałem sobie, że ten osąd, przynajmniej w kościele katolickim, gdzie byłem ochrzczony, wychowany, chodziłem na lekcje religii, byłem również u komunii, a później bierzmowany, mówiono tak, że jeśli umrzesz, to wtedy zaraz po śmierci trafisz do nieba, oto rzadko, do czyśćca, daj Boże, lub do piekła. I właściwie wydaje mi się, że ten sąd, o którym dzisiaj my będziemy mówić, ten sąd ostateczny, bo chciałbym, żebyśmy mówili o sądzie ostatecznym, jest tutaj bezcelowy. No bo skoro zostałem już osądzony po śmierci, to po co jeszcze raz wyciągać kogoś z piekła na przykład, żeby usłyszał, że ma do tego piekła wrócić?
Rzeczywiście tutaj wydaje się, że trudno pewne rzeczy jakby wytłumaczyć człowiekowi, dlatego też prawdopodobnie znajomość zagadnienia sądu wśród ludzi naszego społeczeństwa jest znikoma. A jest to temat ważny, bo wielokrotnie Pismo Święte nawiązuje do tego. Zagadnienie sądu było elementem Ewangelii głoszonej przez Pana Jezusa, przez apostołów. No i jest to po prostu jeden z elementów Bożego planu względem człowieka, więc warto ten Boży plan, bo nazywamy go planem zbawienia, poznać jego fundamenty, bo wtedy możemy lepiej po prostu zrozumieć Bożą wolę względem nas, no i jakby wypełnić tą wolę i skorzystać z dobrodziejstw właśnie zbawienia, które Bóg dla ludzi przygotował.
Wielokrotnie już poruszaliśmy temat łaski Bożej dla człowieka, która okazuje się przez Jezusa i która daje nam pewność tego, że zostaniemy wzbudzeni i mamy szansę również odziedziczyć życie wieczne. Mówiliśmy również o wariancie drugim, wariancie dla osób, które nie wierzą i dla nich ta wizja jest raczej pesymistyczna, prawda?
Tak, no oczywiście zagadnienie sądu Bożego bez elementu biblijnego mówiącego o Bożej miłości do człowieka, o Bożej łasce dla człowieka byłby mrocznym tematem. Dlatego, że w takiej właśnie sytuacji, gdybyśmy mówili tylko wyłącznie o sprawiedliwości Bożej, no to według tej Bożej sprawiedliwości każdy człowiek musiałby ponieść negatywne konsekwencje własnych grzechów. Zapłatą za grzechy według Słowa Bożego jest śmierć. No więc i tutaj oczywiście ta zapłatą za grzech jest śmierć, to nie dotyczy tego naszego obecnego umierania, ale tutaj jest mowa o tej śmierci ostatecznej, wiecznej, drugiej śmierci. No więc taka perspektywa by była, że po prostu nasze życie się kiedyś skończy i już go nigdy więcej nie będzie.
Czyli zostaniemy odcięci od żywota, będzie to unicestwienie, ja dobrze rozumiem, tak?
No dla grzeszników. Tak to można nazwać. Tak, z drugiej śmierci nie ma powrotu. Z tej pierwszej, którą dzisiaj doświadczamy, jest nadzieja zmartwychwstania. Ale druga śmierć już...
Nie ma od niej odwrotu.
Nie ma tam już możliwości zawrócenia losu człowieczego, prawda? Dla tych, którzy mają udział w drugiej śmierci, jest to śmierć wieczna, czyli taka, z której już nie ma możliwości powstania do życia.
Znamy się od lat i rozumiem, że jako pastor adwentystów przekonujesz mnie w tej chwili, że nie ma wiecznej kary piekła dla grzeszników.
Pojęcie wieczności w Piśmie Świętym niekoniecznie pokrywa się z naszym takim częstym, współczesnym zrozumieniem, gdzie rozumujemy, że jeśli coś jest wieczne, to znaczy, że jest to stan nigdy niekończący się, prawda? Kiedy Pismo Święte mówi o karze na przykład ognia wiecznego, to raczej ma na myśli taki ogień, z którego nie ma już z pracy, którą ten ogień wykona, czyli spalenia osób, które, czy istot, które tam wpadną w taki ogień, że z tego typu losu nie ma już odwrotu, prawda? I dlatego Biblia mówi, że Sodoma i Gomora jest przykładem kary ognia wiecznego. No, czyli jakby los Sodomy i Gomory został przypieczętowany, także już nigdy te miasta nie miały zafunkcjonować, prawda? I tak samo oczywiście tam wiemy, że się nic nie pali dzisiaj w tych miejscach, gdzie te miasta stały. Nie ma jakiegoś ognia, który by w dalszym ciągu tam płonął. No, ale nie ma tych miast. One już, ich los został przypieczętowany i teren jest jakby taki, gdzie w ogóle jakby życie jest niemożliwe w związku z tym, że są to tereny Morza Martwego, więc tam sól, inne pierwiastki uniemożliwiające życie. No i tak to jest. I tak będzie już na zawsze.
Słuchaj, Sławeczku, ja chciałem teraz pomówić troszeczkę o miejscu i o czasie trwania tego sądu. Zacząłem studiować Pismo Święte i wyczytałem w proroctwie Joela, to jest 4 rozdział, i oto w owych dniach i w owym czasie, gdy odmienię los jeńców Judy i Jeruzalem, zgromadzę też wszystkie narody i zaprowadzę je na dolinę Joszafat i tam sąd nad nimi odbędę. Joszafat to Jahwe sądzi, prawda?
W tej kwestii nie jestem ekspertem, więc odnośnie tej nazwy nie umiem powiedzieć dokładnie, jakie jest znaczenie tej nazwy, ale ewidentnie cała wizja dotyczy czasów ostatecznych, gdzie Pismo Święte mówi o tym, że będzie taki czas, gdy Pan Bóg zgromadzi wszystkich ludzi z wszystkich narodów w jednym miejscu, no i dla...
Będzie to dzień sądu. Tak, powiedzmy to, będzie tak, to dzień sądu, tak?
Tak, będzie to właśnie ten sąd, o którym mówimy jako o sądzie ostatecznym. I ten sąd odbędzie się w odpowiednim czasie. Według Pisma Świętego będzie to po okresie 1000 lat, o którym czytamy w Księdze Objawienia. I ta właśnie wizja Księgi Objawienia jest chyba taka jakby najbardziej czytelna dla chrześcijanina i jest jakby takim komentarzem do tej wizji chociażby z Księgi proroka Joela, gdzie Bóg ujmuje się za swoim ludem. Wiemy, że w Starym Testamencie tym ludem był Izrael, Juda, Żydzi byli tym ludem Bożym. W Nowym Testamencie to dotyczy chrześcijan jako potomków wiary Abrahama. I oni w związku z tym, że przez te narody pogan byli uciskani, prześladowani, Bóg wreszcie ujmuje się za tym ludem, no i sądzi te narody, prawda? I ta wizja sądu Bożego jest opisana w 20 rozdziale i 21, szczególnie końcówka 20 rozdziału Księgi Objawienia. No i tutaj można przeczytać, bo to jest warte do tego, abyśmy sięgnęli i przeczytali, przypomnieli czytelnikom, do jakiego fragmentu Pisma Świętego się w tym momencie odwołujemy. Już tutaj otwieram. A więc 20 rozdział Księgi Objawienia od wersetu 11. Widziałem wielki biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo, i miejsca dla nich nie było. I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem, i księgi zostały otwarte. Również inna księga, księga żywota, została otwarta. I osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. I wydało morze umarłych, którzy się w nim znajdowali, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali, i byli osądzeni każdy według uczynków swoich. I śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego. Owo jezioro ogniste to druga śmierć. I jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego. No, jest to właśnie taki opis. Ja chciałbym zwrócić uwagę tutaj słuchaczy, że znajdujemy tutaj ciekawy opis, bo jakby piekło zostaje wrzucone do piekła, prawda? No i tutaj właśnie można nawiązać do dwóch słów, które występują w Nowym Testamencie, greckich słów. Akurat tutaj na tyle to zbadałem, że mogę to powiedzieć i wziąć odpowiedzialność za słowa. A więc to piekło, które zostało wrzucone do jeziora ognistego, to jest Hades, który oznacza w Nowym Testamencie, jest używany w znaczeniu grobu, miejsca, gdzie się człowieka po śmierci tej doczesnej go chowa, czy to do grobu, czy tam do urny dzisiaj też często.
To dawny Szeol starotestamentowy. Tak, Hades dokładnie. To Szeol starotestamentowy. Tak.
I drugie słowo, które używa Nowy Testament, to hebrajskie słowo Gehenna, nawiązujące do doliny, w której leżącej obok Jerozolimy, do której wyrzucano wszelkie nieczystości, wszelkie też padliny, odpadki, ale też na przykład wyrzucano tam zwłoki ludzi, którzy byli osądzeni na śmierć.
Poza prawem, czyli tak. Złoczyńców.
I tak ci ludzie tam właśnie do tego śmietniska, gdzie palił się ogień, który jakby nie gasł, bo tam ciągle dosypywano tych śmieci, a więc to się tliło, nieraz te zwłoki były niedopalone, robak ich nie ginął, ogień ich nie gasł. No i to była ta dolina, była jakby symbolem tego wiecznego Bożego sądu, gdzie w wyniku którego nie będzie już ani śmierci, czyli śmierć jest też jakby unicestwiona w tym jeziorze ognia, nie będzie już grobu, prawda? Więc to jest dobra nowina, prawda? Dla ludzi wierzących, gdyż tym jeziorze ognistym, o którym czytamy, które pochłonie wtedy tych ludzi zgromadzonych przed Bożym tronem, bo chcę powiedzieć, że tutaj rzeczywiście jest taki czas, do którego w przypowieści też Pan Jezus nawiązuje, że gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swej, będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody, prawda? A więc jest to czas, gdy wszyscy ludzie z wszystkich wieków stoją przed Bożym tronem, ale są już odłączeni jak owce od kozłów, jedni po prawicy, drudzy po lewicy, jedni słyszą słowa błogosławieństwa, a drudzy słyszą słowa potępienia. No i ogłoszenie wyroku właśnie tej śmierci wiecznej, gdzie Pan Jezus mówi: idźcie precz w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom. No i to jest ta właśnie wizja sądu ostatecznego.
Słucham Ciebie i troszeczkę się już pogubiłem, bo mówisz tu o ogniu, o piekle, o różnych takich terminach, a rozumiem, że teraz mówiąc o tym ogniu wiecznym, w który pójdą grzesznicy, w który pójdzie diabeł, to po prostu zostaną zniszczeni, tak? Czyli tak, ta symboliczna to... Gehenna, która zostanie wykonana w postaci anihilacji całkowitej. Opozycjonistów Boga.
Jest to ogień, który ma spaść na ziemię w czasach właśnie tego, po zakończeniu tego sądu ostatecznego i wszystkich bezbożnych właśnie unicestwić, tak jak to nazywałeś, anihilować. No i tak to przedstawia Pismo Święte. I my powinniśmy, znając taką wizję i rozumiejąc, naprawdę zainteresować się tym, i robić wszystko, aby oczywiście uniknąć tego losu, aby znaleźć się wśród tych, którzy są po drugiej stronie, którzy zaprzyjaźnili się z Bogiem, no i którzy skorzystali z Jego łaski, z Bożej ochrony. No i w czasie sądu usłyszą te słowa błogosławieństwa, prawda? No i to oczywiście, tak jak powiedziałem, trudno to dokładnie wytłumaczyć w krótkim tutaj naszym rozważaniu, ale myślę, że te główne elementy żeśmy tutaj przedstawili, a zachęcamy oczywiście do zgłębiania tematu osobiście. Myślę, że jest taki bardzo ciekawy rozdział w książce Wielki Bój Ellen White, który te kwestie też opisuje. Ja odsyłam, aby najpierw przeczytać z Pisma Świętego, a potem ewentualnie jako rozszerzenie ten rozdział na temat sądu ostatecznego z tej książki. I myślę, że mniej więcej temat stanie się jasny.
Sławeczku, chciałbym zapytać jeszcze o to, czy rzeczywiście ten sąd odbędzie się w Dolinie Jozafata, czy to miejsce jest wybrane niezbyt fortunnie? Czy są przesłanki, żeby tak myśleć?
Ja obawiam się, że tutaj niekoniecznie musimy się geograficznymi aspektami kierować i niekoniecznie musimy tutaj stosować dosłownie określenia Izrael-Juda, tak jak używa tego Joel, dlatego że w wymiarze nowotestamentowym te słowa nabierają nowych znaczeń i dotyczą całości ludu Bożego, jako tych, których symbolizuje Juda, Izrael w Starym Testamencie. I tak samo na pewno w wyniku różnych katastrof prawdopodobnie oblicze Ziemi będzie zmienione, a więc tutaj konkretnie geograficzne miejsce niekoniecznie musi się spełnić. Ja chcę powiedzieć, że jest taki element też zaczerpnięty ze Starego Testamentu i na ten element chciałbym zwrócić uwagę, to akurat Malachiasz. A więc tutaj mała korekta z Księgi Zachariasza, 14 rozdział. Zachęcam, aby ten fragment czytelniczcy sobie już indywidualnie przeczytali, gdzie czytamy o tym, że kiedy Pan Jezus stanie na Górze Oliwnej, ona jakby się rozdzieli na dwie części, czyniąc wielką dolinę. No i jakby w tej dolinie będą się działy te rzeczy ostateczne, gdzie ostatecznie też zapanuje Boże Królestwo, w którym już nie będzie śmierci. A będzie oczywiście ta wspaniała rzeczywistość, o której w wielu miejscach Pisma Świętego czytamy.
Sławku, czy ten dzień sądu rzeczywiście zamknie się w 24 godzinach i potem już zostanie zaprowadzony porządek?
No ja nie kojarzę, żeby Biblia tutaj podawała w tej kwestii okres 24 godzin.
Jest możliwe, że będzie trwał dłużej, tak?
Oczywiście, no tutaj chodzi o to, żeby temat był zamknięty. Czy to będzie trwało 24 godziny, czy tydzień, czy miesiąc? Ja myślę, że to w tej kwestii nie ma znaczenia, prawda? Jeśli chodzi o wieczność ludu Bożego, która jest stawką, to tutaj oczywiście nie kwestia czasu jest istotna.
Chciałbym bardzo podziękować za opracowanie tego tematu. Mam nadzieję, że nasi słuchacze samodzielnie go przestudiują, aby znaleźć prawdę biblijną na ten temat. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I do usłyszenia.
Rozmowy o Biblii.